władzy. Taki jest sens polityki. Polityka jest to roztropna troska o wspólne dobro. Trzeba pamiętać, że największym bogactwem narodu jest mądrość i duchowa potęga narodu. Nasz rozum i wola, nasze poczucie odpowiedzialności i poczucie naszego podobieństwa do Pana Boga i to poczucie, że jestem dzieckiem Bożym, to jest największe bogactwo nasze. Nie ma większej biedy dla człowieka, jak nieświadomość swojej godności. Naród to jest wspólnota pokoleń przeszłych, obecnych, przyszłych. Rozwija się, gdy wzbogaca własną kulturę, buduje dobrobyt swoich rodzin, ale przede wszystkim, gdy rozwija się liczebnie. Jest to wyrazem życiowego optymizmu i wiary w przyszłość własnych rodzin, własnego narodu. Gdy się rozwija naród liczebnie. Nigdy w historii naszego kraju, z wyjątkiem wojen i wielkich zaraz w poprzednich wiekach, nie zdarzyło się, aby w czasie pokoju naród kurczył się liczebnie, tak jak to się dzieje obecnie. Kryzys demograficzny, spadek urodzeń, to jest spadek szans na zbudowanie dla naszego narodu godnego miejsca w ziemi. To jest skazanie Polski na odgrywanie peryferyjnej i podrzędnej roli w świecie. To jest wreszcie uprzedmiotowienie, a zarazem uzależnienie naszej przyszłości od możnych tego świata, od silniejszych narodów. Inne narody zawsze będą dobro Polski traktować instrumentalnie. Dlatego przezwyciężenie kryzysu ludnościowego to jest właśnie najważniejsze zadanie dla nas. Bo brak dzieci to brak rodzin. To słabe państwo, to słaby naród. To słaba gospodarka, słaba kultura, to słabe nasze życie. I dlatego tak musimy pamiętać, że sąsiedzi nasi są o wiele liczebniejsi od nas niż Polska. Rosja liczy 148 milionów, Ukraina 52 miliony, Niemcy 81 milionów ludzi. A tutaj raport rzymski mówi, że nas, Polaków, powinno być najwyżej 16 milionów. Ktoś pracuje na tym, jakieś siły światowe, żebyśmy byli małym narodem, słabym narodem, żeby nas można było łatwo wykorzystać. Bo tylko słabego można wykorzystać, mocny nie da się wykorzystać. Jeżeli chcemy, aby sprawa polska nie była tylko przedmiotem gry wielkich mocarstw, to musimy być także liczebniejsi ludnościowo. Im liczebniejsze będzie społeczeństwo polskie, dobrze wykształcone i uodpornione przed demoralizacją, tym silniejszy będzie naród. Wpływ na oblicze współczesnego świata mają narody liczne i dobrze wykształcone, dobrze wychowane przez zdrowe rodziny. Polskie społeczeństwo starzeje się. Tymczasem młodość społeczeństw daje szansę dynamizmu, przedsiębiorczości, innowacji, zdolności do wygrywania konkurencji z rozwiniętymi narodami. Młodość jest motorem rozwoju narodów. Zachodnie społeczeństwa osiągnęły dobrobyt, gdy były młode, choć dzisiaj starzeją się, ale korzystają z ogromnego dobrobytu zbudowanego przez poprzednie pokolenia, gdy te społeczeństwa były młode. Natomiast polskie społeczeństwo starzeje się w sytuacji dość rozpowszechnionego ubóstwa. Starzenie się naszego społeczeństwa może być czynnikiem mocno utrwalającym naszą biedę. Co więcej, w latach 20. wkroczy w wiek emerytalny pokolenie wyżu demograficznego, które stworzy dla gospodarki duże obciążenie. Trzeba nam powiedzieć, że sercem narodu jest rodzina. O czym tak pięknie mówi Kościół domowy. Sercem narodu jest rodzina, a sercem rodziny jest dziecko, którego nie wolno oddzielać od tego dziecka, którego matką jest Maryja, a opiekunem święty Józef. To też naszym zadaniem całego narodu jest zjednoczyć się w walce o świętość życia od poczęcia do naturalnej śmierci i o świętość tej miłości rodzinnej, która buduje dom Chrystusowi, który w szkołach, w naszych środowiskach musi rozstrzygnąć się to zmaganie o chrześcijański kształt naszej cywilizacji życia i miłości. Życie rodzinne i małżeńskie mogą uratować dzieci. One są jedynym znakiem nadziei. Powinniśmy więc szanować i promować rodzinę. Niestety, z bólem mówimy, Europa idzie śladem Lenina, który w Związku Radzieckim budowanie komunizmu rozpoczął od zabijania dzieci nienarodzonych. To było pierwsze prawo komunistów. To była wojna z chrześcijaństwem i dlatego przegrali. Jeśli Unia Europejska w podobny sposób będzie chciała budować swoją przyszłość, też przegra. Aż 67% małżeństw europejskich nie ma dzieci. Co 27 sekund w Europie dochodzi do aborcji, do zabijania nienarodzonych. Co 30 sekund do rozwodu. Coraz później zawierane są małżeństwa. Jako Europejczycy zmierzamy do samobójstwa demograficznego. W ciągu 50 lat w krajach Unii Europejskiej przeprowadzono 75 milionów aborcji. To musi budzić przerażenie i trwogę. Bez jednego wystrzału, za pomocą laickich mediów, bezbożnego ustawodawstwa, prowadzi się otwartą walkę nie tylko z chrześcijaństwem, ale z ludzkością, z człowieczeństwem. Prowadzi się otwartą walkę. Piszą o tym autorzy książki Wojna z chrześcijaństwem. By zniszczyć chrześcijańską tożsamość Europy, to trzeba właśnie osłabić jej pozycję i rolę Kościoła katolickiego i odwrotnie. Niszczenie Kościoła przez niszczenie narodów chrześcijańskich. Owocem tej bezbożnej propagandy jest także zmanipulowanie umysłów i serc młodych kobiet i dziewcząt oraz chłopców i mężczyzn, że nie chcą zawierać trwałych związków małżeńskich, że nie chcą mieć dzieci, nie chcą zakładać życia rodzinnego. Dziś właśnie Europa systematycznie się wyludnia i ma najniższy wskaźnik dzietności dotychczas, a w Polsce jest najniższy ze wszystkich krajów europejskich. Polska wymiera, Polska się starzeje. W tym samym czasie w Europie w dużym tempie przybywa Hindusów, Murzynów, Turków. Możemy znaleźć się w sytuacji jeszcze niedawno niewyobrażalnej, kiedy to w przyszłości może Francja będzie mówić po arabsku, Niemcy po turecku, a wszędzie będzie obowiązywać prawo, język i religia islamu. Chrześcijaństwo nie zginie na świecie, bo jeśli chrześcijanie wyrzucą Chrystusa z Europy, Chrystus pójdzie na inne kontynenty. Chrystus nie da się zwyciężyć, ale zniszczą siebie sami chrześcijanie, którzy sobie lekceważą prawa, Ewangelię, obecność Chrystusa i Jego nakazy. Zresztą, obserwując to, co się dzieje w świecie, z niepokojem musimy patrzeć, że idzie jakiś proces bardzo tragiczny dla chrześcijan. Otóż jesteśmy świadkami prześladowań chrześcijan w Indiach, Indonezji, Wietnamie i w innych krajach. Niszczą kościoły, klasztory, prywatne domy chrześcijan, podpalają, często wdzierają się do świątyń w czasie nabożeństw i na oczach wiernych profanują ołtarze i tabernakula. Chrześcijanie są brutalnie bici, podpalani żywcem, giną śmiercią męczeńską. Po śmierci ćwiartują ich ciała i wrzucają do stawów. W ciągu jednego miesiąca śmierć poniosło 33 osoby, a kilkaset zostało rannych. Zniszczono kilkaset kościołów, klasztorów, innych ośrodków chrześcijańskich. Kilka tysięcy domów wyznawców Chrystusa zniszczono. Z tego powodu bez domów zostało ponad 50 tysięcy ludzi. Chrześcijan przebywają w obozach dla uchodźców. Są bez środków do życia. Dojazd z żywnością do nich jest niemożliwy. Drogi są zablokowane. Wielu chrześcijan uciekło w las, w lasy. Nikt nie wie o ich losie. Boją się wracać. Nie mają do czego wracać. Są bici siekierami, łopatami, łomami przez napastników, którzy chcą się wykazać szczególnym okrucieństwem, łącznie z oblewaniem benzyną i paleniem żywcem. Jeden z księży, który miał być żywcem spalonym, został wprost cudownie ocalony i wyznał: nie czuję żadnej goryczy albo gniewu. Jestem szczęśliwy, że dla Chrystusa mogę cierpieć. Jest to akcja zorganizowana. Dzieje się to przy milczącej zgodzie władz państwowych. Miejscowe oddziały porządkowe nie tylko nie chronią chrześcijan, ale jawnie współpracują z prześladowcami. Do miejscowości jednej ciężarówką przybyło 700 uzbrojonych bandytów, którzy zburzyli kościół, zdemolowali w Indiach najuboższym z ubogich. Siostry uprzedzone o tym napadzie skryły się w bezpieczne miejsce. Co to wszystko znaczy? Czy to nie jest właśnie już zapowiedź tego, że jakąś cenę zapłacić musi świat chrześcijański za wypędzenie Chrystusa, za przyznawanie się tylko z imienia, za niewierność Jego Ewangelii, Jego przykazaniom. Ale miejmy nadzieję, że i w takiej sytuacji nie wiemy jeszcze, jaką cenę zapłacimy, jakie jeszcze cierpienia nas czekają. Jednak opieka Matki Najświętszej i świętego Józefa na pewno będzie nad nami. Otóż Agencja RV numer 42/99 podaje, że ksiądz Anthony de Grand, przeglądając teczki sprawy objawień w Lourdes w archiwum watykańskim, trafił na list do papieża napisany przez świętą Bernardettę Subiru. Tuż przed jej śmiercią, w roku 1879, list stanowi 5 kartek. Przepowiednie dotyczą właśnie XX wieku i początku XXI wieku. Objawienia prywatne, niepotwierdzone przez Urząd Nauczycielski Kościoła, co nie oznacza jednak, że muszą być nieprawdziwe. Bowiem biorąc pod uwagę 4 spośród tych, które tam zostały wymienione, 4 są spełnione. Spełnione są przepowiednie dotyczące rozwoju Lourdes jako miasta. O serii ważnych odkryć naukowych mówiła siostra Bernardetta. Mówiła o przejęciu władzy w Niemczech przez bestialski system w latach 30. i o wylądowaniu Amerykanów na Księżycu w roku 1900. To piąta treść XX wieku, na początku XXI wieku nadejdzie koniec nauki, która podważa wiarę. miliony ludzi ponownie zwróci się ku Chrystusowi, a moc Kościoła będzie większa niż kiedykolwiek. Dla wielu ludzi powodem, dla którego odwrócą się od uczonych, będzie arogancka postawa uczonych pracujących nad zrealizowaniem istoty powstałej ze skrzyżowania człowieka ze zwierzęciem, czyli tak zwane hybrydy, które już wiemy, że ustawa Anglii na to pozwala. Ludzie poczują się w głębi swoich serc, że jest coś, czego nie sposób usprawiedliwić. Przez jakiś czas nie będzie jak powstrzymać tworzenia tych monstrów, ale uczeni zostaną ostatecznie przepędzeni, jak przepędza się stado wilków. U progu nowego wieku będzie obserwowane starcie następców Mahometa i narodów chrześcijańskich. Nastanie wielka bitwa, w której 5 milionów 650 tysięcy żołnierzy straci życie, a bardzo destruktywna bomba zostanie zrzucona na miasto w Persji. Ale na końcu znak krzyża zwycięży, a wszyscy muzułmanie nawrócą się na chrześcijaństwo. Nastąpi wiek pokoju i szczęścia, ponieważ wszystkie państwa złożą swoje arsenały broni. Nastąpi wielkie bogactwo, podczas gdy nasz Pan obdarzy swoich błogosławieństwem. Na całej ziemi nie zostanie ani jedna rodzina żyjąca w biedzie i cierpiąca głód. 1 na 10 otrzyma moc leczenia schorzeń. U tych, którzy go proszą o pomoc, po tych cudach słychać będzie głosy radości od wielkiej liczby ludzi. Wiek XXI nazwany będzie drugim złotym okresem ludzkości. A więc Polacy muszą się przebudzić. Jesteśmy przecież narodem od 1000 lat ochrzczonym. Przez ponad 1000 lat wzrastaliśmy na gruncie Ewangelii. Przyjęliśmy po to Chrystusa, po tośmy chrzcili swoje dzieci, aby z Chrystusem i w Chrystusie były szczęśliwe. By w Chrystusie widziały sens życia, sens pracy, sens śmierci. Jesteśmy przecież narodem Królowej Polski Maryi. Dawniej jeden geniusz mógł uratować naród. Dzisiaj nie ocali nas jeden geniusz. Ocalić w prawych sumieniach, który kocha Boga, Ojczyznę, kocha Matkę Najświętszą. Przeżywamy w naszej sandomierskiej diecezji nawiedzenie Matki Najświętszej. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Nigdy byśmy nie zdołali tyle wiernych zgromadzić, co gromadzi Matka Najświętsza. Nigdy byśmy nie zdołali tak oddziaływać na przemianę serc ludzkich, jak oddziałuje Matka Najświętsza. Cudowny wizerunek nawiedzenia jest naznaczony niezliczonymi wędrówkami naszej Matki Królowej po wszystkich zakątkach Polski, ludu polskiego, jego cierpień osobistych i społecznych. Ten znak jest utrudzony bólem narodu i Kościoła w sercu Matki. Stąd też zadaniem naszym już w tym pierwszym dniu października jest ocalić rodziny nasze, uratować dzieci, uratować każdego z Polaków, przede wszystkim żarliwą modlitwą różańcową, korzystaniem z sakramentów świętych, uczestniczeniem w niedzielnej mszy świętej i braterską miłością, solidarnością chrześcijańską. Modlitwa ta różańcowa, ona ma taką siłę, że umacnia jedność rodzin, stanowi przeciwwagę dla wielu współczesnych czynników negatywnych, które powodują rozbicie wspólnot i izolację jednostek. Różaniec gromadzi rodziny na modlitwie, sprzyja porozumieniu się członków rodziny, uczy okazywania sobie solidarności, wzajemnego przebaczenia, patrzenia na siebie z miłością, z szacunkiem, życzliwością i z pokorą. Modlitwa różańcowa pomaga nam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi w wytrwaniu, w nadziei. Przez różańce wracamy do korzeni naszych, a więc do Ewangelii, na której budujemy pokój, zgodę, jedność między narodami, między rodakami rozsianymi po całym świecie, na wszystkich kontynentach świata. I w ten sposób, tym żarliwym odmawianiem różańca, można zmienić losy świata, jak wołał Ojciec Święty Jan Paweł II. Oto, jak powiedział ksiądz kardynał August Chlont, przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej wszechpotęgi. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Bożej. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatana. Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba, spełni swe zadania i będzie znowu Matką Świętych. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą i pokutą, wielką miłością bliźniego i modlitwą różańcową. Polska ma stanąć na czele maryjnego zjednoczenia narodów. Zachód, oczyszczający się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie. Trzeba